Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Chwała Chrystusowym ranom, źródłom objawionym, z których płynie krew Boga. Ta krew jest strumieniem róż i balsamu, rzeką słodkiego miodu, a bezcenna jest jak indyjski kamień. Chwała Chrystusowym ranom, które są kluczem życia i kluczem śmierci i kluczem naszej wiedzy i kluczem naszej nadziei i kluczem przepaści i kluczem Dawidów. Chwała Chrystusowym ranom i gwoździom wbitym ręce i nogi Boga i włóczni wbitej w Jego bok. Albowiem gwoździe i włócznia otworzyły bramy niebiosów, tak jak uderzenie mieczów i taranów otwiera bramę oblężonego miasta. Chwała Chrystusowym ranom, które są gniazdem aniołów i ulem serafinów i gołębnikiem cherubinów i aleją w rajskich ogrodach i ścieżką owiec pod laską białorunego pasterza. Uczyń swoje otwarte rany korytarzem, przez który wyjdziemy z labiryntu krzywych, splątanych i głuchych ulic, na pola skrzypcowe, na wyżyny harfiane, na góry muzyczne, gdzie odziani w Twoją krew, jak w godową szatę, śpiewać będziemy w chórze złotostrunnych ksiąg. Wracajmy do ran Chrystusowych, jak jelenie do wiecznych źródeł. Klęknijmy nad ich brzegiem i pochylmy nisko nasze głowy nad ciernistą głębokością krwi. Chwała Chrystusowi, cierpiącej kiści winogron, ściśniętej w tłoczni wina, z której spłynęła do naszych ubogich ust niepokalana krew. Mówił do nas błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II. W naszych czasach rośnie świadomość, że zagrożeniem dla pokoju na świecie jest nie tylko wyścig zbrojeń, lokalne konflikty zbrojne i różne formy niesprawiedliwości społecznej, ale także brak należnego szacunku dla przyrody. Wiele wartości etycznych, które mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju pokojowego społeczeństwa, wiąże się bezpośrednio z kwestią środowiska naturalnego. Chrześcijanie wierzą, że przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa dokonało się dzieło pojednania ludzkości z Ojcem. Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Jawi się więc w całej pełni zależność między działaniem człowieka a integralną naturą stworzenia. Gdy człowiek nie żyje w pokoju z Bogiem, nie ma pokoju na ziemi. Niektóre szkody ekologiczne są nieodwracalne, ale wiele procesów można jeszcze opanować. Dlatego cała ludzka wspólnota ma obowiązek wykazania się na tym polu należną odpowiedzialnością. Ziemia jest wspólnym dziedzictwem, którego owoce powinny służyć wszystkim. Kryzys ekologiczny uwydatnia pilną moralną potrzebę nowej solidarności, zwłaszcza w sferze stosunków między krajami rozwijającymi się i krajami wysoko uprzemysłowionymi. Zły stan środowiska jest wyrazem głębokiego moralnego kryzysu człowieka. bowiem brak poczucia wartości osoby i wartości życia ludzkiego powodują obojętność w stosunku do innych i do świata. Dzisiaj kwestia ekologiczna nabrała tak poważnych rozmiarów, że odwołuje się do odpowiedzialności właściwie wszystkich ludzi. Zaangażowanie człowieka wierzącego na rzecz zdrowego środowiska wypływa wprost z jego wiary w Boga Stwórcę. Szacunek dla życia i dla ludzkiej godności zakłada także poszanowanie dla stworzenia i troskę o nie, gdyż jest ono wezwane, aby wspólnie z człowiekiem chwalić Boga. Kryzys ekologiczny nie tylko wzywa, ale i powinien pobudzać do praktycznego zaangażowania dyktowanego chrześcijańską wizją świata i człowieka. Stanowi ona drogę zbawienia i uzdrowienia przez wiarę i duchowe oddanie człowieka z chwilą przyjścia Chrystusa, a także radosne orędzie skierowane do uciemiężonego stworzenia, a zwłaszcza do każdego z nas. Celem tego zaangażowania jest przybliżyć świat do Boga i naprawić zachwiane przez grzech relacje, które wprowadzają w świat wolności, zniszczenie i upadek, które mogą być powstrzymane przez nawrócenie i powrót do Stwórcy. Trzeba postawić pytanie, w jaki sposób nasza wiara, korzystając z nowych zdobyczy naukowych, zdoła wniknąć głębiej w ten problem, aby doprowadzić do zajęcia właściwej postawy wobec zaistniałego kryzysu. Ludzkość znajduje się w krytycznym momencie swoich dziejów, bowiem wskutek stale pogarszającego się stanu ekosystemów, od których zależy nasz byt i zbliżenia się do granic potencjału biosfery, powstała sytuacja rozpoznawana jako degeneracja procesu cywilizacyjnego, niszczącego Ziemię, a także podważająca jej sens służenia człowiekowi, który będąc jej cząstką, niszcząc ją, niszczy w konsekwencji sam siebie i która prowadzi do degeneracji samego człowieka. Kryzys globalny to degeneracja procesu cywilizacyjnego, a więc także samego człowieka. Zadanie chrześcijan polega na tym, by nauczyć się nowego myślenia, prowadzącego do wrażliwej odpowiedzialności człowieka, którego miejsce jest między Bogiem a światem, między historią a przyrodą. Chodzi o to, aby człowiek, czyniąc sobie ziemię poddaną, nie wyrządzał stworzeniu żadnych szkód. Święty Franciszek: stworzenie uznaje za braci i za siostry, nie na bazie ekologii, lecz w oparciu o Stwórcę jako wspólnego Ojca wszystkich. Przyroda nie jest alternatywą względem Boga. Problemy ochrony nie ograniczają się tylko do fizyko-chemicznych oczyszczeń. Są problemami naszego wewnętrznego świata. Dlatego ich rozwiązywanie wymaga religijnego nawrócenia. Tylko głęboka przemiana systemu wartości i stylu życia może zapobiec ekologicznym klęskom i społecznemu chaosowi. przekonanie oparte na Piśmie Świętym, o boskim pochodzeniu człowieka i jego podobieństwie do swego Stwórcy zapewniało życiu ludzkiemu w cywilizacji chrześcijańskiej świętość i niezbywalną godność człowieka. Tym samym chroniło przyrodę i człowieka. Religia bowiem podejmuje ten najistotniejszy poziom bytu ludzkiego, który dotyczy jego sensu. To jest istota religijnej intencji, właściwego znaczenia, przeznaczenia, tajemnicy życia i śmierci, dobra i zła, nadziei i beznadziejności czy niedorzeczności. Chroni przed lękiem, zwątpieniem i rozpaczą. Przywraca sens tajemnicy życia i porządku moralnego i zbawienia. Ateizm zaś to furtka do amoralnego podejścia do życia, a materialistyczne cele gospodarowania, jak to pokazało doświadczenie komunizmu, oznaczały eksterminację. Jedność i zgoda z Bogiem znajdują swój wyraz w jedności ze światem, który jest jego dziełem, a Bóg jest ostateczną zasadą wyjaśniającą. Dla przykładu, badania amerykańskie i europejskie dowodzą konsekwentnie, że ludzie wierzący i praktykujący deklarują większe niż niewierzący poczucie szczęścia i zadowolenia. Zadowolenia z życia oraz wykazują nieco mniejsze zachorowania na depresje psychiczne. Wiara łagodzi też psychologiczne skutki traumatycznych przeżyć. U osób częściej praktykujących, co najmniej raz w tygodniu, silny stres życiowy powoduje mniejszy w porównaniu z niepraktykującymi spadek woli życia, ogólnego dobrostanu, subiektywnego i oceny całego dotychczasowego życia. W grupie niepraktykujących religijnie wskaźnik zagrożenia patologią jest dwukrotnie wyższy niż wśród osób regularnie praktykujących. Cytuję za diagnozą społeczną warunki i jakość życia Polaków, redaktorzy Czapiński i Panek. W warunkach religijnej jedności kultur, tworzącej spójny system społeczny, występowała zbieżność religii, zasad moralnych, życia społecznego i dzięki niej przenikały one do różnych dziedzin, mianowicie do polityki, gospodarki, wychowania, kultury i czasu wolnego oraz tworzyły podstawy ładu społecznego. Zaś w czasach nowożytnych, wskutek skrajnego racjonalizmu, nastąpiło zerwanie naturalnej więzi między ludzkim poznaniem i światem. Powstał przedział między światem ludzkim, a więc res cogitans, jak mówił Kartezjusz, i światem materialnym, res extensa, a więc dualizm i subiektywizacja poznania ludzkiego, której konsekwencją było przekonanie, że człowiek nie poznaje prawdy o rzeczach, lecz że ją tworzy i że nie jest ważna prawdziwość myśli, lecz sam fakt jej pojawienia się w świadomości. Racjonalizm naukowy, nazywany także scjentyzmem z kolei, koncentrujący się na poznaniu świata materialnego i na uznaniu nauk przyrodniczych badających aspekty ilościowe, jak i stanowiących podstawę przekształcania zastanego świata, angażował rozum w tworzenie nowych narzędzi. Zrodził on racjonalność technicystyczną i spowodował przyporządkowanie nauki technice oraz zacieśnienie horyzontów poznawczych człowieka. W krajach rozwiniętych dominuje mentalność naukowo-techniczna, pozbawiona refleksji nad sensem życia i przyszłością. Jest ona podatna na manipulacje. Widzimy zatem skutki różnych nurtów myślenia w ich społecznym i cywilizacyjnym wymiarze, które spowodowały pustkę duchową i uruchomiły moce zniszczenia środowiska człowieka. Niekontrolowany moralnie rozwój techniki przybliżył groźbę zagłady cywilizacji, a nauka, tworzona poza sensem i poza celami ludzkiej działalności, kieruje się głównie tym, co użyteczne, a także pomija rosnące zagrożenia. Tymczasem widoczny zamęt wzmaga pragnienie ładu i sensu oraz źródeł nadziei, jak i hierarchii wartości tkwiących w tradycji duchowości religijnej. Rozwój nowożytnej, postagrarnej cywilizacji, zwłaszcza w dziedzinie technicznej, zmieniającej warunki bytowania człowieka, z jej jednostronnością perspektywy materialnej i konsumpcyjnej, spowodował zniszczenia w środowisku przyrodniczym człowieka, zagrażające przetrwaniu życia. Cywilizację tę, nazywaną naukowo-techniczną, przemysłową i konsumpcyjną, cechuje urbanizacja, wysoki poziom rozwoju nauki, techniki, przemysłu oraz intensyfikacja opartego na chemii rolnictwa, a także rozwój usług i zaspokajanie rozdmuchanych przez reklamę potrzeb konsumpcyjnych. Nowoczesność jest konstytuowana przez naukową technologię, masowe zużycie energii, szybką komunikację, transport, specjalizację pracy, duże nakłady kapitału, koncentrację decyzji i wzrost dobrobytu. Obraz rzeczywistości, kreowany przez środki masowego przekazu i reklamę, tworzy mentalność zorientowaną na rzeczy, tworzy pragmatyczne podejście urzeczywiające człowieka, który orientuje się na mieć, a więc na konsumpcję, dobrobyt oraz na teraźniejszość. Współczesny człowiek ulega groźnym formom alienacji. Ma poczucie bezsensu, który jest skutkiem negacji ostatecznego źródła życia, jakim jest Bóg. Brak refleksji metafizycznej i powierzchowność myślenia, rezygnacja z posługiwania się rozumem, całkowita dowolność myślenia, wartościowania i zachowań, a więc irracjonalizm, to jest bezrozumność, prowadzą do rozkładu duchowego. Wszechobecność płaszczyzn kryzysu jest faktem. Znajdujemy się wobec zagrożenia globalną katastrofą cywilizacyjną. Jedną z tych płaszczyzn jest kryzys środowiska, powiązany z ogólniejszym, globalnym kryzysem politycznym, ekonomicznym, kulturowym, moralnym, kryzysem rodziny, społeczeństwa, sztuki i religii, a przede wszystkim z kryzysem tożsamości, z kryzysem antropologii rozumienia natury człowieka, z kryzysem wartości społeczeństwa tradycyjnego wiąże się spór między dziedzictwem przeszłości a nowoczesnością, a także postnowoczesnością. Dotyczy on celu życia i źródeł sensu oraz utraty perspektywy, korzeni, a jego konsekwencją jest ucieczka od rzeczywistości, odpowiedzialności i wolności, życie bezkierunkowe, a więc nic ostrada, dominacja masowej kultury i konsumpcja, zakwestionowaną podstawową wizję świata tworzoną w średniowieczu, opartą na teocentryzmie, to znaczy wiecznych źródłach religijnych, ale także i wizję oświeceniową, obejmującą radykalny antropocentryzm, wiarę w postęp, skrajny racjonalizm i przekonanie, że możliwości człowieka nie mają granic. Postępująca od drugiej połowy XVIII wieku autonomizacja wartości społecznych od wartości transcendentnych, przeniesienie boskiej sakry na rzeczywistość ludzką sprowadziło pustkę egzystencjalną i dekadenckie procesy niszczące kulturę. Całkiem słusznie zauważa siostra profesor Zofia Józefa Zdybicka, iż cytuję: proces myślowy, który doprowadził do wyzwolenia rozumu ludzkiego od metafizyki i religii, doprowadził do utraty rozumu. Doprowadził do zapomnienia Boga, do śmierci Boga, a więc jego nieobecności w kulturze, a w konsekwencji do śmierci człowieka. homo sapiens staje się rzeczywistością homo demens, co usprawiedliwia mówienie obecnie o post-człowieku. Ulegając pokusie, będziecie jako bogowie, człowiek najpierw uznał się za twórcę prawdy, by ostatecznie dojść do przekonania, że nie ma prawdy i nie ma żadnych zasad moralnych. Nie ma bowiem natury człowieka, jest nicość pustka, a w niej nic nie jest pewne. Wszystko jest względne. W perspektywie nihilizmu żadne busole nie mają sensu. Koniec cytatu. W poznawczej perspektywie antropologii chrześcijańskiej ilustracją utraty rozumu jest grzech ekologiczny, który najpierw spełnia się w sercu człowieka, zanim zaatakuje jego świat duchowy i moralny, a w końcu także świat fizyczny. Korzeniem grzechu przeciw światu jest grzech przeciw życiu, przeciw małżeństwu i przeciw rodzinie. Jest to także grzech przeciw ludzkości. W świetle prawdy o stworzeniu, grzech ekologiczny, będący zdradą rozumnego ładu nadanego stworzeniu przez Twórcę, jest w najgłębszym swym znaczeniu wyrazem pogardy dla Stwórcy, bowiem człowiek według Dorsta niszczy to, czym pogardza. Jest bowiem odrzuceniem jego daru, buntem przeciw jego woli, odrzuceniem posłannictwa wyznaczonego człowiekowi w świecie. Jest także przywłaszczeniem sobie przez człowieka boskich prerogatyw wobec stworzeń i aroganckim przypisywaniem sobie władzy arbitralnego decydowania o przeznaczeniu wszystkich dóbr natury. U źródła takich irracjonalnych pomysłów tkwi zwykle szatańska pokusa panowania nad całą rzeczywistością stworzoną na podobieństwo bóstwa, lecz bez poddania się Bogu, a nawet wbrew Bogu. Grzech ekologiczny wynika z rozpaczliwego przekonania, że świat nie ma swojej przyszłości i że należy zeń wyrabować wszystko, co się da, zanim się nie zapadnie w nicość. Grzech ekologiczny polega na biernej i bezwładnej kontynuacji historii grzechu, degradacji bytu i zniewolenia człowieka, na odrzuceniu ofiarowanej łaski, odrzuceniu wezwania do nawrócenia serca i odnowy całego myślenia, napisał ksiądz profesor Jerzy Bajda. Można też powiedzieć, że sekularyzacja zachodniej kultury wespół z zanikiem dziedzictwa religijnego, określającego sens oraz tworzącego system etyczno-kulturowy, wraz z jego regułami i kryteriami, dzięki którym można rozróżnić dobro i zło, uruchomiły horror nowoczesności, to jest nihilizm, permisywizm i eksterminację ludzi i przyrody. Bezkrytyczne niszczenie dziedzictwa kształtującego człowieka, jego spostrzeganie świata, wartości, poglądy i zachowania oraz podejmowane próby zastąpienia naszej duchowej ojczyzny przyszłością, która jest, jak to zauważył Jean Lacroix, jedyną transcendencją ludzi pozbawionych Boga, ukazuje korzenie i mechanizmy toczącego nas zła. Analiza historyczna i antropologia kulturowa dowodzi bowiem, że człowiek bez religii nie byłby już człowiekiem. Jej kryzys redukuje duchowy wymiar ludzkiej egzystencji, osłabia siły moralne ludzi, brak sprzeciwu wobec zła powoduje też uwolnienie porządku społecznego od moralnej istotności, likwidując tym samym etyczne relacje między ludźmi oraz człowiekiem i środowiskiem. Zaś integralna koncepcja człowieka, ułatwiająca jego rozumienie, powinna uwzględniać wiedzę teologiczną, filozoficzną, historyczną, a także z zakresu nauk o człowieku i społeczeństwie oraz nauk przyrodniczych. W świetle tej wiedzy rysuje się całościowy obraz problemów ludzi i warunków, w jakich oni żyją, oraz ich perspektyw na przyszłość. Obraz ten jest przeciwieństwem ujęć cząstkowych, specjalistycznych, nieposiadających sprawczych mocy naprawy sytuacji. Chodzi tu zatem o taki typ kompetencji, który zapewnia osiągnięcie określonych standardów kultury umysłowej i moralnej. Na tej bazie możliwa jest personalistyczna kultura podmiotów etycznych, harmonii ducha i ciała, solidarności, miłości społecznej, sprzeciwu wobec zła generowanego przez człowieka i jego środowisko i oligarchiczny system społeczny i ekonomiczny. Chodzi tu o taki typ kultury, w której ludzie przezwyciężają swoje słabości i egoizm przez ciągłą pracę nad sobą, ofiarność, wyrzeczenie i otwarcie się na innych w poczuciu miłości, braterstwa oraz odpowiedzialności. Tym, co stanowi różnicę między człowiekiem a innymi istotami, jest religia i kultura, a w jej obrębie nauka. One stanowią o tożsamości ludzi oraz ciągłości ich istnienia, a zatem są ich główną sprawą. Dawne kultury oraz obecne w nich wierzenia i zwyczaje kształtowały szacunek do przyrody, miały one moc wiążącą myślenie, oceny i działania i dlatego święte gaje ojczyste były traktowane z należną czcią. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę szczęśliwych świąt. Niech dźwięk wielkanocnych dzwonów budzi w nas nadzieję. Szczęść Boże, do usłyszenia.